Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam bardzo serdecznie na rozmowy niedokończone. Dziś temat: aktualna sytuacja w oświacie. W oświacie naszym gościem jest profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Witamy bardzo serdecznie, panie ministrze, na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam.
Kłaniam się, szczęść Boże, kłaniam się wszystkim.
Szczęść Boże. Panie ministrze, mieliśmy okazję w aktualnościach dnia już na antenie Radia Maryja trochę mówić na temat tej ustawy kuratoryjnej. Nie wiem, czy tak można to nazwać, wzmocnienie roli kuratora. Pytanie, dlaczego taka decyzja, dlaczego taka zmiana w oświacie, w prawie? Kto jest, można powiedzieć, inicjatorem tego, panie ministrze?
Inicjatorem jest Ministerstwo Edukacji i Nauki i rząd pana Mateusza Morawieckiego, pana premiera Morawieckiego, bo to jest inicjatywa legislacyjna rządowa. Ona była procedowana przez kilka miesięcy właśnie na poziomie rządu, a następnie w ostatnim tygodniu mieliśmy pierwsze czytanie tego projektu ustawy w Sejmie i przyjęcie tego projektu w pierwszym czytaniu przez większość dwóch komisji połączonych, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Obrony Narodowej, bo są tam również przepisy dotyczące klas mundurowych i szkół, których dotyczy również działalność Ministerstwa Obrony Narodowej. W każdym razie to nie jest wzmocnienie roli kuratora, tylko to jest wzmocnienie narzędzi kuratora w ramach roli, którą kurator ma od kilkudziesięciu lat w polskim systemie. Dobrze, żeby wszyscy to rozumieli, tak jak to wygląda w polskim systemie oświaty właśnie od kilkudziesięciu lat, a nie od momentu, kiedy Ministerstwem Edukacji i Nauki zaczął kierować obecny minister edukacji i nauki. Otóż, proszę Państwa, w Polsce, w polskim systemie oświaty mamy dwuwładzę. Mamy organ prowadzący, którym jest zazwyczaj w 95%, a nawet więcej przypadków, samorząd terytorialny, głównie gminny, ale także powiatowy, niekiedy także wojewódzki. No i mamy organ nadzoru pedagogicznego. Organ prowadzący, a zatem samorząd w szczególności, zajmuje się infrastrukturą szkolną, utrzymaniem szkół, utrzymaniem klas poszczególnych, dowozem dzieci do szkoły, czyli wszystkim tym, co interesuje społeczność lokalną zamieszkującą daną gminę czy dany powiat. Natomiast organ nadzoru pedagogicznego, jakim jest kurator oświaty właśnie i nad nim minister edukacji, to jest organ, który zajmuje się treścią, która jest przekazywana dzieciom i młodzieży w szkołach. To jest organ, który zajmuje się kontrolą tego, czego w szkole się uczy dzieci i młodzież. Czy uczy się zgodnie z podstawami programowymi poszczególnych przedmiotów, czy to będzie język polski, czy matematyka, czy biologia, czy inne przedmioty, czy podręczniki, które są stosowane w szkołach, to są podręczniki, które są zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji. Krótko mówiąc, zajmuje się tym, co jest w środku, a zatem treścią przekazywaną dzieciom i młodzieży. I teraz od jakiegoś czasu mamy do czynienia z sytuacją, w której w szkołach oprócz standardowych lekcji języka polskiego, chemii czy historii, czy wychowania fizycznego są również organizowane lekcje dodatkowe, dobrowolne, fakultatywne, lekcje dodatkowe z różnych przedmiotów. Czy to będzie klimat, czy to będzie ochrona środowiska, czy to będzie wolontariat, czy też no, to, co się zdarza niestety w największych miastach i na coraz większą skalę, demoralizująca edukacja seksualna typu B. Taka edukacja seksualna, pseudoedukacja, która tak naprawdę robi wodę z mózgu tym dzieciom, serwując im tą neomarksistowską, ideologiczną treść seksualną, seksualizując te dzieci. To są na razie bardzo sporadyczne przypadki, ale zdarzają się niestety w największych miastach i dlatego, ponieważ kurator oświaty nie miał do tej pory wpływu na to, jakie organizacje wchodzą do szkoły, a jakie nie, czyli nie miał wpływu również na treść przekazywaną przez te organizacje, dodaliśmy w tej ustawie dodatkowe narzędzie kuratorowi oświaty, żeby mógł otrzymać od wszystkich organizacji, które wchodzą do szkoły, najpierw materiały z treścią, która ma być dzieciom przekazywana, a w konsekwencji, jeśli będzie taka wola również rodziców, zanegować wejście do szkoły takiej organizacji, głównie demoralizującej młodzież. To nie jest tak, że nie chcemy organizacji pozarządowych w szkołach. Oczywiście, że chcemy. Oczywiście, że są potrzebne. Oczywiście, że są potrzebne na przykład harcerskie organizacje, czy szereg innych, które uczą właśnie dobrych postaw obywatelskich. Natomiast są sytuacje sporadyczne na razie jeszcze, ale zdarzające się coraz częściej w dużych miastach, w których reakcja kuratora musi nastąpić. A druga rzecz, która w tej ustawie jest z tych dwóch głównych, to jest kwestia wpływu na sytuację, w której ewentualnie, co się też bardzo rzadko zdarza, ale zaczyna występować, zwłaszcza w dużych miastach, sytuację, w której ewentualnie dyrektor szkoły nie wykonuje zaleceń pokontrolnych organu nadzoru pedagogicznego, czyli kuratora. W takiej sytuacji, gdyby dyrektor dalej nie wykonywał tych zaleceń pokontrolnych po terminie, który został wskazany, kurator oświaty ma prawo, czy będzie miał prawo wskazać mu nowy termin na wykonanie tych zaleceń. Jeśli znów tego nie zrobi w tym terminie bez uzasadnienia, to wtedy kurator będzie miał prawo wnioskowania do organu prowadzącego o odwołania dyrektora szkoły przed upływem kadencji w trybie natychmiastowym. No, trudno wymagać, żeby dyrektorem szkoły był ktoś, kto uporczywie uchyla się od wykonywania zaleceń pokontrolnych kuratora, czyli nadzoru pedagogicznego. Nic nowego, jeśli chodzi o rolę kuratora, nie wprowadzamy. Nic nowego, jeśli chodzi o zadania kuratora, nie wprowadzamy. Wzmacniamy narzędzia po to, żeby rzeczywiście nadzór pedagogiczny był nadzorem pedagogicznym nad wszystkim, co się dzieje w szkole. I podniósł się wielki krzyk, ogromny krzyk, zwłaszcza tej lewicowej, lewicowo-liberalnej czy lewackiej części naszego społeczeństwa i organizacji, oto bowiem teraz boją się organizacje, że nie wejdą do szkoły. No, jeśli jakaś organizacja boi się, szanowni państwo, przekazać materiały, które chce później serwować naszym dzieciom i młodzieży, no to jeśli boję się już a priori, no to wydaje się, że trafiliśmy w dziesiątkę, jeśli chodzi o przepisy, które przygotowaliśmy, bo to jest właśnie rzecz, która groziła naszym dzieciom i młodzieży na dużo większą skalę w najbliższej przyszłości. Powtarzam, na razie jest to początek, na razie to tylko w największych miastach się zdarzało. Nie chcemy, żeby się to rozlewało na całą Polskę, bo szkoła jest od tego, żeby wychowywać i uczyć nasze dzieci, a nie demoralizować.
Panie ministrze, bo przysłuchując się i debacie, ale też temu, co działo się chociażby na komisji, pan wspomniał kwestia opozycji, czy lewej strony, czy nawet PSL, czy Koalicji Obywatelskiej, no to takie nośne hasła, autonomia szkoły, prawda? Kolejne, wolność, tolerancja, antydyskryminacja, żeby nie dyskryminować. No właśnie, jak to też mamy rozumieć? Bo mówię, to jest nośne i tak jakbyśmy kogoś chcieli prześladować, bo kogoś nie chcemy wpuścić do szkoły, bo stawiamy warunki, albo chcemy, żeby te karty były odkryte, bo mam rozumieć i pan jako minister i kurator stoi na straży tego, żeby rodzice posyłając dzieci do szkoły, no czuli się bezpieczni i dalej mieli to zaufanie do takiej instytucji, jaką jest szkoła.
Oczywiście tak, więc to co mówi się i to jakie są hasełka, to jest jedna rzecz, a co jest pod tymi hasłami, to jest druga rzecz. No przecież proszę państwa, jesteśmy świadkami od jakiegoś czasu, od już dobrych kilku lat, jeśli nie kilkunastu lat, tego pochodu przez instytucje, tej rewolucji ideologicznej, lewackiej, neomarksistowskiej, która przejmuje po kolei instytucje kultury, uczelnie wyższe, tak naprawdę pod hasłami wolności, wyrzucając wolność z uczelni. Zobaczcie państwo, co się stało na uczelniach. Na uczelniach człowiek, który chciałby powiedzieć, że rodzina to przede wszystkim związek małżeński kobiety i mężczyzny, dziś może się spotkać, dziś już nie, ale do niedawna jeszcze spotykał się z ostracyzmem i spotykał się z postępowaniami wyjaśniającymi, a nawet dyscyplinarnymi. Przypadek Katowic na przykład jest tutaj najlepszy, albo przypadek pana profesora Nalaskowskiego. Takich przypadków było kilkadziesiąt co najmniej w Polsce, co powodowało, że kolejne kilkadziesiąt procent naukowców wolało się nie wychylać ze swoimi poglądami, bo po co się narażać na pewnego rodzaju ostracyzm czy nieprzyjemności w postaci postępowań dyscyplinarnych czy wyjaśniających. I to robiono pod hasłem wolności. No jaka to wolność, która zabrania człowiekowi w sposób wolny myśleć i w sposób wolny wypowiadać swoje poglądy, a przecież na to nam pozwala Konstytucja w artykule 25 ust. 2, choćby stanowiąc, że każdy ma prawo do tego, żeby wyrażać swoje przekonania światopoglądowe, filozoficzne i religijne, także w życiu publicznym. Więc pod hasłem wolności rugowano wolność z uczelni, rugowano wolność z przestrzeni publicznej. Pod hasłem niedyskryminacji dyskryminuje się poglądy katolików, poglądy chrześcijan. Dyskryminuje się wartości również europejskie, na których zostały zbudowane wspólnoty europejskie, na których twórcy wspólnot europejskich, tacy jak Adenauer, de Gasperi czy na przykład Schumann, opierali właśnie właśnie to, co dzisiaj nazywamy Unią Europejską. Pod hasłem dyskryminacji dyskryminuje się, czy próbuje się dyskryminować nasze święta religijne. Zobaczcie Państwo, że w ostatniej chwili Komisja Europejska wycofała się z haniebnych kroków powstrzymujących nas, czy sugerujących, żebyśmy nie używali słowa Boże Narodzenie, ale nawet imienia Maryja, bo to mogłoby dyskryminować tych, którzy są niewierzący. No mój Boże, no jak ktoś nie umie pływać i rzuca mu się koło ratunkowe, to nie znaczy, że go się dyskryminuje, tylko go się ratuje. No, dzisiaj pod hasłem dyskryminacja czy antydyskryminacja próbuje się serwować w szkole dyskryminację w rzeczy samej tego, co nazywamy chrześcijaństwem w ogóle. Więc tego typu hasła towarzyszyły również niektórym mówcom, a nawet wielu mówcom z tej części opozycji, powiedzmy neoliberalnej i lewackiej, którzy sugerowali, że teraz dalsze działanie kuratora oświaty i nadzór pedagogiczny jest czymś, co może być dyskryminacją, co jest ograniczeniem wolności albo działaniem sprzecznym z prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich światopoglądem. No jest wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Szkoła jest od tego, żeby uczyć dzieci i chyba się z tym wszyscy zgadzamy. Zadajcie sobie Państwo pytania dwa w związku z tym, o czym przed momentem powiedziałem i co jest w naszej ustawie. Po pierwsze, to, które już zadałem. Dlaczego jakaś organizacja miałaby się bać przekazywać i podawać do publicznej wiadomości, zanim zacznie lekcję, co będzie chciała dzieci uczyć? Czy już samo to, że jakaś organizacja pozarządowa nie chce pokazać tego, co chce później przekazywać naszym dzieciom, nie jest dla nas wszystkich podejrzane? Dla mnie bardzo. A pytanie numer dwa brzmi następująco. Jeśli samorządy tak na siłę chcą serwować polskim dzieciom edukację seksualną typu B, to przecież mogą to robić w miejscach, gdzie kurator oświaty nie działa, bo nie działa nadzór pedagogiczny, wszędzie poza szkołą. Mało jest domów kultury, mało jest sal, które są własnością samorządów. Niechby samorządy tam zechciały zaprosić dzieci na tego rodzaju edukację. Wiecie Państwo, dlaczego tego nie robią? Dlatego, że rodzice się na to nie zgadzają i tylko dlatego, że podstępem często mogą dziś jeszcze wchodzić do szkoły, to tylko to właśnie wykorzystują po to, żeby serwować tę ideologiczną edukację seksualną typu B. Na to pozwolić po prostu nie możemy w imię obrony dzieci przed demoralizacją, do czego też zobowiązuje nasza konstytucja. Konstytucja nakłada na państwo obowiązek chronienia dzieci przed demoralizacją i temu służą również nasze przepisy.
Pan minister mówił o konstytucji, bo przy tej okazji różnego rodzaju prawa czy jakieś regulacji, zmiany prawa, no opozycja też podnosi kwestię chociażby konstytucji, tak, że to tak jakbyście wprost, pan mówi, że to rząd taką zmianę w ustawie proponuje, więc rząd, pan jako minister, no też łamiecie konstytucję, no bo takie głosy słyszymy, prawda, przy tej debacie Koalicja Obywatelska, PSL, jak mamy to rozumieć, czy ktoś pójdzie z tym do Trybunału Sprawiedliwości, ktoś będzie sprawdzał, czy rzeczywiście jest łamanie w tych zapisach, tym, co Państwo proponujecie, łamanie konstytucji, ustawy zasadniczej?
Każdy obywatel ma prawo skierować się do Trybunału Konstytucyjnego w trybie skargi konstytucyjnej, jeśli spełnia oczywiście określone warunki formalne. Każdy obywatel ma prawo skierować swoje wnioski do Rzecznika Praw Obywatelskich. Ja jestem absolutnie spokojny, ja jestem konstytucjonalistą od już tych 15 lat co najmniej. Znam dokładnie przepisy konstytucji i wiem, że to, co robimy, jest wypełnieniem treści konstytucji i wypełnieniem postanowień konstytucji, a nie łamaniem jej. Powtarzam raz jeszcze. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nakłada na państwo obowiązek chronienia dzieci przed demoralizacją. Przed demoralizacją. A czym innym jest wciskanie dzieciom, i to jeszcze podstępem, jak powiadam, bo nikt nie chce tego wcześniej przedstawić szerokiej opinii publicznej, podstępem edukacji seksualnej typu B, demoralizującej, twardej edukacji seksualnej. My dzisiaj mamy edukację seksualną, tak jak mieliśmy i wcześniej. Dzisiaj mamy nawet rozszerzoną w ramach wychowania do życia w rodzinie. I w ramach wychowania do życia w rodzinie młodzież, dzieci na odpowiednim etapie swojego rozwoju są uczone również tych elementów budowy ciała ludzkiego i tej seksualności człowieka, która jest bardzo potrzebna. Natomiast ta wiedza również. Natomiast jest to robione w sposób absolutnie wyważony i niedemoralizujący. Natomiast nakłanianie dzieci do tego, do czego słyszeliśmy parę miesięcy temu czy paręnaście miesięcy temu, nakłaniają standardy również WHO, o czym brzydzę się aż mówić zwłaszcza w tym zacnym gronie i w tym znakomitym studiu, no to są rzeczy absolutnie demoralizujące. Nakłanianie dzieci do wyboru płci gdzieś na etapie kilku czy kilkunastu lat, no to są rzeczy, które są skrajnie nieodpowiedzialne i jeszcze raz powtarzam, demoralizujące, a przed demoralizacją my jako państwo mamy obowiązek dzieci chronić. Więc o czym my mówimy? To jest dokładnie tak samo jak o tej wolności i wyrzucaniu wolności z uczelni. Na szczęście pakiet wolności akademickiej już obowiązuje i on rzeczywiście wprowadza ogromnie wiele dobrego na uczelniach. To jest tak samo jak mówienie o niedyskryminacji, a w gruncie rzeczy dyskryminowaniu wszystkich, którzy chcieliby się odwoływać do klasycznej koncepcji człowieka, do klasycznej filozofii, do etyki, do moralności chrześcijańskich, do wartości chrześcijańskich, które przecież są u podstaw naszej cywilizacji od 1054, nawet za chwilkę już pięciu lat. Tak to wygląda i dlatego nie dziwię się również hasłom, że to jest niekonstytucyjne, skoro oni konstytucję czytają w ten sposób, że wytną sobie kawałek jednego przepisu, nie patrząc na całość konstytucji, mówią, że coś jest sprzeczne z tym kawałkiem przepisu. No w ten sposób to możemy sobie znaleźć również szereg nieprawidłowości w naszym działaniu, jak sobie wytniemy kawałek Ewangelii. Takie podawanie Ewangelii czy Pisma Świętego z powyrywanymi kartkami. To, co nam pasuje, zostawiamy, to, co nie pasuje, wyrywamy. To nie jest sposób na uczenie się o wartościach chrześcijańskich i o tym, co Ewangelia niesie. Tak samo jest z konstytucją. Na konstytucję patrzymy całościowo, analizując wszystkie przepisy razem, patrząc na wolę prawodawcy, a nie analizując pół przepisu i mówiąc, że to jest właśnie to, z czym sprzeczny jest kolejny przepis uchwalany przez rząd czy przez parlament.
Panie ministrze, pan też wskazał na priorytety na przyszły, na ten rok. Wskazał pan konieczność szybkiego dokończenia reformy oświaty, zreformowania matury rok 2023, a także dokończenie ewaluacji uczelni wyższych i położenie nacisku na status zawodowy nauczyciela. Co pod tymi pojęciami pan rozumie, czy my mamy rozumieć, co się dziać będzie w oświacie?
Dokończenie reformy oświaty i status nauczyciela to włączylibyśmy w jedno. Otóż my w dalszym ciągu pracujemy nad tym, ażeby zmienić szkołę tak, ażeby była ona bardziej przyjazna dla ucznia. Szkoła to przede wszystkim środowisko ucznia i rodziców. Szkoła jest przede wszystkim dla ucznia i dla rodziców. Nie dla nauczycieli, nie dla kuratorów, nie dla ministerstwa, tylko dla rodziców i dla uczniów. Nie może być tak, jak było do tej pory, do niedawna jeszcze, że były jakieś klucze, które były obowiązujące wyłącznie, znane tylko tym, którzy udzielali korepetycji i w ten sposób zrobiliśmy coś, co możemy nazwać korepetycjomanią. To znaczy bez korepetycji, nawet z przedmiotów humanistycznych, trudno było zdać maturę na poziomie, który by satysfakcjonował ucznia i dawał mu szansę na to, żeby ubiegać się o studia, które sobie wybiera. Tak było jeszcze w latach 90. na początku, tak było w 20-25 lat temu, a później weszliśmy dzięki również temu systemowi 6+3+3, który niszczył polską edukację, czyli temu systemowi z gimnazjami, weszliśmy w korepetycjomanie. To przede wszystkim szkoła ma przygotowywać ucznia do egzaminu ósmoklasisty, do klasówek. To szkoła ma przygotowywać ucznia do tego, że potrafił odrabiać prace domowe, nawet te trudne. To w szkole uczeń powinien znajdować pomoc u nauczyciela, żeby poradzić sobie z pracą domową, a niekoniecznie u korepetytora czy u rodzica, który będzie musiał się pochylać również nad siódmoklasistą czy ósmoklasistą, żeby odrobić trudne zajęcia z fizyki. To szkoła ma przede wszystkim przygotowywać do matury. To szkoła ma przygotowywać do wszystkiego tego, co jest związane z weryfikacją wiedzy ucznia. Tak nie było z uwagi na to, że zbyt wiele czasu w ramach 40-godzinnego czasu pracy nauczyciele poświęcali biurokracji, papierologii, ciężkiej sprawozdawczości, która zabierała i trawiła ich czas, który mogliby poświęcić uczniom. I my chcemy, żeby ograniczyć zdecydowanie biurokrację, papierologię, a dać więcej czasu nauczycielom na to, żeby zajmowali się uczniom, także podczas dyżurów, które chcielibyśmy, ażeby w każdym tygodniu każdy nauczyciel miał. Te dyżury już są w szkołach, tylko są słabo rozpropagowane. Ludzie o tych dyżurach nie wiedzą, a przecież nauczyciel jest dla ucznia i chcą nauczyciele być dla ucznia. Chcemy zatem zmienić status zawodowy nauczyciela, wiążąc to jednocześnie z wysokimi podwyżkami wynagrodzeń zasadniczych. Takie wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela wchodzącego do zawodu po zakończeniu studiów miałoby wzrosnąć o 36% z kwoty 2940, która jest szalenie niska jak na dzisiejsze czasy, do kwoty zdecydowanie ponad 4000 zł. Podobnie to wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego z kwoty ponad 4000 dzisiaj do ponad 5000 zł po tych podwyżkach od 1 września. Wszystko po to, żeby te warunki pracy i płacy nauczycieli się zmieniały na lepsze, głównie pod kątem pracy dla ucznia, bo to uczeń, raz jeszcze powtarzam, jest w obiektywie zainteresowań w szkole. Co do ewaluacji szkół wyższych, skończył się właśnie rok, ostatni rok, za który będziemy oceniali uczelnie wyższe po to, żeby określić ich rozwój w ostatnich 3-4 latach. Chcemy określić postępy w rozwoju poszczególnych uczelni zgodnie z przepisami, które zostały przyjęte w tak zwanej Konstytucji dla Nauki. W tym celu również robiliśmy 2-3-krotnie zmianę punktacji czasopism, która była niesprawiedliwa, która dołowała uczelnie, która absolutnie, można powiedzieć, zbyt dobrze traktowała tych, którzy publikowali wyłącznie w czasopismach zagranicznych, a kompletnie nie dostrzegała tych, którzy publikowali swoje znakomite wyniki badań naukowych w wielu polskich, renomowanych również z wieloletnim stażem na rynku czasopismach naukowych. Po to była ta reforma czasopism naukowych, która spotkała się z szerokim poparciem w całej Polsce. Chcemy ocenić uczelnie, zakończyć ten okres ewaluacji i wejść w nowy okres ewaluacji, nad którym chcemy teraz pracować, bo to będzie powołany niebawem jeszcze w tym miesiącu zespół do spraw nowej ewaluacji. No i matura 2023. Pamiętajmy, że jesteśmy dzisiaj w czasie, w którym uczą się uczniowie w trzeciej klasie. Uczą się uczniowie, którzy są w systemie 8+4 po likwidacji gimnazjów. To są uczniowie, którzy w 2023 roku będą kończyć 4-letnią szkołę licealną, 5-letnie technikum po to, żeby zdawać maturę według nowych zasad, według nowej siatki godzin, według nowych podstaw programowych. Niestety COVID, nauka zdalna, długo, wielomiesięczna, zostawiła ślady również u tych uczniów, spowodowała straty również u tych uczniów. Dlatego przygotowaną wcześniej w oparciu o istniejące podstawy programowe maturę 2023 reformujemy po to, żeby zrobić ją proporcjonalną do możliwości uczniów dzisiejszych klas trzecich, uczniów, którzy ucierpieli również na nauce zdalnej i muszą nadrabiać ten materiał, który nie został zrealizowany w wyniku nauki zdalnej. Stąd trwają dziś prekonsultacje tych nowych wymogów maturalnych 23. Jeszcze raz powtarzam, po to, żeby dostosować się do realnych możliwości uczniów, którzy ucierpieli z powodu COVID-u i nauki zdalnej.
Ale mam rozumieć, że to już nie zostanie tak na zawsze, tylko z tej racji sytuacji uczniów w tym ostatnim okresie, tak?
Dokładnie tak. Mamy na względzie przede wszystkim tych uczniów, którzy po raz pierwszy będą przystępować do tej nowej matury, lepszej, bardziej wymagającej, to prawda, no ale musimy mieć na względzie również fakt, że oni też są w okresie covidowskim, to oni też przez wiele miesięcy nie mogli korzystać z nauki stacjonarnej, ucierpieli na tym, dlatego trzeba te wymogi dostosować do ich możliwości.
A co pan myśli o tym, żeby uczniowie już, bo tak pan minister mówił o tym, korepetycje, prace domowe. No bo my jak pracujemy zawodowo, mamy 8 godzin czy tyle, ileśmy się umówili, a później pracy nie bierzemy do domu, tylko możemy zajmować się tym, co te wymagania, które dom czy codzienność stawia. No, a uczniowie mają 7-8 godzin w szkole, no wracają do domu, zadania to tamto, no i gdzie tutaj rozwijać jakieś swoje zainteresowania, gdzie pomyśleć coś poza szkołą. Jak pan to minister ocenia? Czy tutaj też nie należałoby jakieś reformy czy jakieś zmian, żeby lepiej wykorzystać ten czas, bo to wielu godzin, 7-8 godzin w szkole, kiedy uczeń jest na lekcjach. Jak to widzimy, bo wielu się trochę na to skarży. Nie wiem jak uczniowie, ale na pewno ci, którzy towarzyszą, rodzice czy nauczyciele.
Znaczy, żebyśmy nie mieszali dwóch rzeczywistości. Rzeczywistość ucznia rzeczywiście jest niełatwa. Istotnie wydaje się, że maks 6 godzin dziennie w szkole to jest to, co jest w zakresie możliwości uczniów, czyli około 30-35 godzin tygodniowo, no a nie 40-45, jak się zdarza w niektórych planach lekcji. Tu rzeczywiście pracować musimy nad odchudzeniem podstaw programowych w niektórych aspektach, bo zbyt długie przebywanie ucznia na lekcjach no, powoduje, że jego percepcja, jego zdolności do tego, możliwości do tego, żeby przyswoić materiał są dużo mniejsze. Z drugiej strony, jak patrzymy z kolei na naszych uczniów w szkołach zagranicznych, uczniów polskich w szkołach, które prowadzone są przez ORPEK przy ambasadach w Polsce, no to oni pracują w szkołach, na przykład w szkole włoskiej przez 5 dni w tygodniu, plus jeszcze w sobotę są w szkole polskiej. No ale no dobrze, no to jest kwestia, która rzeczywiście jest gdzieś dodatkowym wymaganiem dla tych, którzy chcą polskość poznać, język polski poznać. U nas zgodzę się, że rzeczywiście po 8 godzin dla ucznia w szkole to jest zbyt wiele, tu trzeba popracować. Natomiast nauczyciele dziś mają pensum, jeśli chodzi o wynagrodzenie zasadnicze, pensum 18 godzin. Pensum to znaczy praca przy tablicy. W ramach 40-godzinnego czasu pracy z karty nauczyciela wynikającego w ciągu tygodnia. 18 z 40 godzin spędzają przy tablicy w ramach tego wynagrodzenia podstawowego. Oczywiście są tacy, którzy pracują na wielu nadgodzinach. Są tacy, którzy pracują i po 27 godzin. Bo przyjmują takie nadgodziny, bo też jest konieczność przyjęcia takich nadgodzin, więc poświęcają się, pracują dużo więcej. Średnio można powiedzieć, że nauczyciele dzisiaj pracują przy tablicy, a zatem na lekcjach około 21-22 godzin tygodniowo. Pozostały czas poświęcają przygotowaniu do zajęć, poświęcają sprawdzaniu klasówek, poświęcaniu uczestnictwu w wycieczkach, w radach pedagogicznych, w wywiadówkach i poświęcają niestety, poświęcali do tej pory, poświęcają nadal, to likwidujemy, redukujemy, poświęcają sprawozdawczości, biurokracji, papierologii, która kosztuje ich naprawdę bardzo wiele czasu. I chcemy, żeby bardziej wykorzystać ten czas, który poświęcają właśnie na to ostatnie, na biurokrację, bardziej wykorzystać na rzecz uczniów w szkołach. Chcemy, żeby nauczyciele pracowali w lepszych warunkach. Cieszę się, że z tych inwestycji, które w tym momencie są miliardowe w ramach Polskiego Ładu i inwestycji w ramach Polskiego Ładu, część z tych inwestycji, no, około 2 miliardów, samorządowcy przeznaczają na poprawę infrastruktury szkolnej, bo to też jest poprawa warunków pracy nauczycieli. Chcemy, żeby tych środków na ten cel było jeszcze więcej, żeby nauczyciele rzeczywiście w ramach czasu pracy spędzonego w szkole mogli wykonać jak najwięcej zadań, a w domu poświęcać się temu, czemu się chcemy wszyscy poświęcać, czyli życiu rodzinnemu. Więc te rzeczywistości rozdzielmy. Podobnie jak musimy stwierdzić, że i to, do czego nawiązywałem, wiele problemów, na które wskazują rodzice uczniów, to są problemy z pracami domowymi. Często pracami domowymi bardzo trudnymi. Często pracami domowymi, z którymi uczniowie nie mogą sobie poradzić. A zatem wymagane są konsultacje z korepetytorem albo ciężka praca rodziców z uczniem nad pracą domową. Chcemy, żeby nauczyciele w ramach tego 40-godzinnego czasu pracy, jak my wszyscy, mieli również 2 godziny tygodniowo po to, żeby spotkać się z tymi uczniami, którzy wymagają dodatkowego poświęcenia uwagi, po to również, żeby ewentualnie odrobić trudną pracę domową, bo od tego jest szkoła.
Pan minister wspomniał Polski Ład i inwestycje, a kwestia Polskiego Ładu i wynagrodzenia dla nauczycieli, może pan minister wyjaśni nam te zawirowania, które gdzieś tam wokół tych wynagrodzeń ostatnio pojawiły się?
Zawirowania są następującego rodzaju. To wynika z niewłaściwego zastosowania przepisów prawa podatkowego bądź niezastosowania odpowiednich przepisów prawa podatkowego. Na czym mogłoby polegać niewłaściwe zastosowanie prawa podatkowego? Zbadałem sytuację w jednym z samorządów na Lubelszczyźnie, gdzie nauczycielom zarabiającym powyżej 5700 zł brutto wręczono oświadczenia o rezygnacji z tak zwanej ulgi dla klasy średniej na wszelki wypadek, żeby później za mało podatku nie odprowadzić. No i na ten wszelki wypadek okazało się, że ci nauczyciele, którzy niepotrzebnie takie oświadczenie o rezygnacji z ulgi dla klasy średniej wypełnili, stracili po 200-300 zł miesięcznie. No ale to nie jest kwestia, która została podyktowana przez Polski Ład, tylko przez tamtejszą księgowość, która jakoś bojaźliwie bądź no, bez zapoznawania się ze szczegółami przepisów prawa podatkowego w ten sposób podeszła do nauczycieli. Ci, którzy takiego oświadczenia nie wypełnili, mają oczywiście wyższe wynagrodzenie bądź na wynagrodzenie takie jak w zeszłym roku. Są samorządy, w których nie ma żadnych problemów w ogóle ogóle problemy dotyczą kilku procent nauczycieli. 95 do 98%, jak szacujemy, otrzymało wynagrodzenia zgodne z Polskim Ładem. To znaczy, jeżeli zarabiają do 5700 zł, to wyższe wynagrodzenie miesięczne w stosunku do poprzedniego roku o kilkadziesiąt złotych, bądź nawet o kilkaset złotych, w zależności od poziomu wynagrodzenia. No ale są nauczyciele, którzy nie powinni stracić, a stracili, bo właśnie wypełnili tę ulgę dla, to oświadczenie o rezygnacji z ulgi dla klasy średniej zupełnie niepotrzebnie, bo pracują w kilku szkołach i w związku z tym tylko w jednym miejscu stosuje się kwotę wolną od podatku podwyższoną do 30 tysięcy złotych, a zatem jeżeli kwotę wolną od podatku zastosowano w miejscu pracy, gdzie zarabia się mniej, to mogło się okazać, że w tym miejscu uzyskał nauczyciel 80 zł więcej, ale w miejscu pracy, gdzie zarabia więcej, bo ma więcej godzin zdecydowanie, zarabia teraz mniej, dlatego że niezastosowana ulga podatkowa i naliczenie składki zdrowotnej to spowodowało. Trzeba zatem przenieść PIT-2 z tego miejsca pracy, gdzie się pracuje, na mniejszą liczbę godzin, do miejsca pracy, gdzie się pracuje na większą liczbę godzin, po to, żeby to rzeczywiście stało się realne i żeby nie było żadnej straty w wynagrodzeniu, a nawet zysk w wynagrodzeniu, jeśli się zarabia do 5700 zł brutto. I teraz wszystkie te niedogodności, które spotkały nauczycieli z różnych powodów, jak powiadam, niewłaściwego zastosowania przepisów bądź niezastosowania przepisów prawa podatkowego aktualnego, wszystkie te niedogodności będą już w przyszłym tygodniu naprawiane. Właśnie otrzymaliśmy komunikat od Ministerstwa Finansów, który w następnych godzinach, myślę jeszcze jutro bądź najdalej w poniedziałek rano, trafi do wszystkich szkół w Polsce za pośrednictwem odpowiednich komunikatorów. Komunikat, w którym będzie podana informacja również o tym, w jaki sposób te ubytki wynagrodzeń niewłaściwe, bo przecież nie wynikające z idei i z materialnych przepisów prawa Polskiego Ładu, będą uzupełniane, powtarzam, już od przyszłego tygodnia, tak żeby zażegnać ten kryzys wdrożeniowy, można powiedzieć, i żeby już od kolejnego miesiąca również nie było żadnych problemów z naliczaniem odpowiedniej ilości podatku w ramach Polskiego Ładu. A Polski Ład zakłada to, o czym mówiliśmy od wielu miesięcy. Dla osób, które zarabiają do 5700 zł brutto, to jest podwyższenie wynagrodzenia w związku z wyższą kwotą wolną od podatku, podwyższenie wynagrodzenia o kilkadziesiąt złotych do kilkuset złotych miesięcznie. Dość powiedzieć, że nauczyciel stażysta, zatem ten najmniej zarabiający, w efekcie Polskiego Ładu uzyska ponad 1500 zł więcej rocznie środków do kieszeni. Natomiast dla nauczycieli zarabiających najlepiej ponad 5700 zł brutto do 12800 zł, no a to są już niezwykle rzadkie przypadki, chyba dyrektorzy szkół w największych miastach, ten Polski Ład ma być neutralny, to znaczy ma nie przysporzyć żadnych dolegliwości finansowych. Więc mamy do czynienia z jakimś zamieszaniem wdrożeniowym wynikającym, raz jeszcze powtarzam, z faktu niewłaściwego zastosowania przepisów prawa podatkowego bądź niezastosowania tych przepisów i w związku z tym no, jakimś uszczerbkiem dolegliwym dla kilku procent nauczycieli, bo w 90 kilku procentach te wynagrodzenia zostały naliczone właściwie. Raz jeszcze powtórzę, komunikat, który właśnie otrzymaliśmy od Ministerstwa Finansów, gotowy, będziemy przekazywać do wszystkich szkół po to, żeby zostało przez Ministerstwo Finansów wyjaśnione wszystkim już w przyszłym tygodniu, w jaki sposób naliczać właściwie te podatki oraz w jaki sposób spowodować odzyskanie przez nauczycieli, którzy ewentualnie ucierpieli na tym niewłaściwym wdrożeniu Polskiego Ładu, żeby odzyskali te środki w perspektywie następnych kilkunastu dni.
Panie ministrze, chciałem zapytać o szkolnictwo wyższe, o takie ambicje, potencjał różnych grup naukowych. Z pewnością tacy są, chociażby astrofizycy, prawda, czy fizycy jądrowi. Tu myślę Mikołaj Kopernik, Toruń. Za chwilę, w następnym roku mamy 550 lat od jego urodzin. Jak to wygląda z tym potencjałem i z odpowiednim, właściwym wykorzystaniem takich ludzi, można powiedzieć, i jeżeli chodzi o naukę, ale też o siłę państwa, prawda, o to, co moglibyśmy dzięki takim tęgim głowom wprowadzać?
Niewątpliwie jest kilka dziedzin i dyscyplin naukowych, w których Polska naprawdę plasuje się wysoko na świecie. To są kwestie rzeczywiście nauk ścisłych w rozmaitych obszarach Niemniej jednak właśnie w tych naukach ścisłych Polacy i polscy naukowcy stoją bardzo wysoko. I to nie tylko polscy naukowcy pracujący w polskich szkołach, ale też polscy naukowcy rozsiani po całym świecie z potencjału, który chcemy skorzystać. No, są też nauki teologiczne, takie jak biblistyka, w ramach których rzeczywiście polscy naukowcy plasują się w samej czołówce badaczy światowych. Więc te kwestie chcemy wykorzystywać w dwojaki sposób. Po pierwsze, planujemy reformę dziedzin i dyscyplin naukowych i tutaj choćby dyskusja o familiologii, biblistyce, ale też naukach ścisłych, niektórych dziedzinach nauk ścisłych i dyscyplinach, które należałoby wyodrębnić, jak na przykład mówi się o biotechnologii. To są kwestie, nad którymi teraz pracujemy. Pracujemy jednak również i wiem, że to mogę powiedzieć, są gotowe już absolutnie projekty ustaw. Będziemy o tym rozmawiać również w najbliższych dniach i z panem premierem, i z panem prezydentem. Projekt ustaw, który ma zakładać możliwość wykorzystania na dużo szerszą skalę niż dzisiaj potencjału polskich naukowców rozsianych po całym świecie. To wszystko po to, ale również tych, którzy są w Polsce, bo dla nich mamy tutaj pierwszeństwo. Otóż wszystko po to, żeby również przy okazji tego roku kopernikańskiego, związanego z 500. rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika, przepraszam, urodzin Mikołaja Kopernika, żeby to wykorzystać. Przypomnę, już w przyszłym roku mamy 2023 rok i okrągłą rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Chcemy wykorzystać miejsca, w których Mikołaj Kopernik jest związany. Frombork, gdzie spoczywają jego doczesne szczątki. Zresztą w przepięknej katedrze fromborskiej. Chcemy wykorzystać inwestycje, które się dzisiaj odbywają, a które mogą udostępnić właśnie Frombork jako miejsce wielu wycieczek, również tych zagranicznych, właśnie związane z miejscem pracy Mikołaja Kopernika. Toruń niewątpliwie, Kraków niewątpliwie. To wszystko w roku 2023 w związku z rocznicą związaną z Mikołajem Kopernikiem.
Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do kontaktu. Dziś naszym gościem jest minister edukacji i nauki, pan profesor Przemysław Czarnek. Telefony i dla słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam podaję te do naszego studia telewizyjnego 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i drugi 536 600 400. Telefony dla słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Panie ministrze, wiem, że w poniedziałek gdzieś zasięgałem języka etyka. Chciałem zapytać się o etykę, o religię, bo w poniedziałek 10 stycznia ma być spotkanie w ministerstwie z wszystkimi kościołami, tymi, którzy mają taki status, żeby z uszanowaniem patrzeć na to, co proponują. Czego dotyczy to spotkanie i z jakiej racji?
To spotkanie jest kontynuacją naszych rozmów dotyczących ewentualnej reformy w najbliższej przyszłości. Od 2023 roku planujemy stopniowe wchodzenie właśnie do tego obszaru, czy do tego sposobu obligatoryjnego wyboru pomiędzy religią a etyką. Religia nigdy nie była, nie jest i nie będzie obligatoryjna, i to zapewniam. Tak jest zresztą jej charakter. Religii nie można uczyć na siłę, to jest zupełnie oczywiste, ale jesteśmy przekonani, że jeśli nie religia takiego czy innego kościoła, to etyka powinna być przedmiotem nauczania dzieci i młodzieży w szkołach i podstawowych, i ponadpodstawowych, bo pewien system wartości, który rządzi naszym społeczeństwem, naszą cywilizacją, który jest fundamentalny dla funkcjonowania naszego społeczeństwa powinien być przekazywany uczniom tak czy inaczej. A zatem jeśli nie religia tego czy innego kościoła, to etyka po to, żeby rzeczywiście no, uczyć dobra i rozdzielania dobra od zła, krótko mówiąc i w największym skrócie. To będzie, mam nadzieję, już podsumowujące spotkanie właśnie w poniedziałek. Pracuje nad tym pan, w szczególności pan minister Tomasz Rzymkowski i mam nadzieję, że to spotkanie przyniesie już ostateczne rezultaty.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka.
Prosimy, panie Krzysztofie.
Proszę ojca, dziękuję za audycję. Panie ministrze, dziękuję za podejmowanie decyzji bardzo ważnych, dlatego że byłem radnym miejskim od 2006 do 2014 w moim mieście i poczynania pewnych zewnętrznych organizacji pozarządowych obserwowałem, jak chodzi o wkraczanie w obszar szkół, dla których organem prowadzącym było miasto. I zasadnicze pytanie, które stawiałem, czy to się dokonuje za wiedzą i za zgodą rodziców? Bo jeżeli tak, to mnie tam radnemu nic do tego. Nie uzyskując odpowiedzi na to podstawowe pytanie, kiedy około 10-9 lat temu w jednej z instytucji naukowych na terenie Warszawy zainstalowano automat dla dzieci, który miał referować strefy erotogenne. I właśnie ta instytucja miała, jak to media podały, zawitać do naszych miejskich szkół. No to w związku z tym pozwoliłem sobie expressis verbis zacytować wszystko to, co ów automat w Warszawie recytować miał wobec małych dzieci, że ta instytucja ma wkroczyć i czy to będzie się dokonywało za wiedzą i zgodą rodziców. Wystąpiłem z tym podczas sesji jako interpelacja i proszę sobie wyobrazić, że po dwóch, góra trzech zdaniach przewodniczący odebrał mi głos, bo nie chciał tego słuchać, a ja tylko cytowałem to, co cedził automat do pierwszo, drugo, może pięcioklasistów. I to jest jedna sprawa. Także temat jest bardzo ważny. To się dokonuje bez wiedzy i zgody rodziców.
Druga sprawa?
Druga sprawa. Przekaz medialny, który zwiastować miał przybycie tej instytucji do szkół. Pojawił się artykuł, nie jeden zresztą, że do tych szkół zawita ta instytucja z taką jakąś ofertą. Jeszcze oczywiście nikt nie mówił na temat tych stref erotogennych, które miały miejsce w Warszawie, a to akurat nie dalej jak miesiąc przed przedmiotową sesją miało miejsce. Dlatego, panie ministrze, działania są jak najbardziej słuszne, ponieważ organem prowadzącym organizacyjnym jest czy starostwo, czy Rada Miasta. Natomiast nadzór merytoryczny sprawuje kuratorium, tak samo jak i nikogo z samorządowców to nie powinno dziwić, ponieważ kiedy podejmują jakiekolwiek decyzje podczas sesji, no to nadzór prawny, merytoryczny sprawuje nad nimi wojewoda. Chyba dobrze myślę. Może ja jeszcze tylko jedno zdanie dodam, bo gdyby tak ktoś do Kowala posłał swego syna, żeby on go nauczył rozpalać palenisko, kuć żelazo, podkuwać konia, obsługiwać miło klienta, a ten kowal uczyłby go i zszedłby na jakąś seksualizację, to co by ten ojciec z tym zrobił? Przesłanie, panie ministrze, z tego jest nie za bardzo pocieszające, jak chodzi o te dotychczasowe poczynania, ponieważ rodzice dochodzą do wniosku, a co to za szkoła? I w pewnym momencie, a co to za państwo? Dlatego jak chodzi o pańskie decyzje, znajduje pan sprzymierzeńców wśród także zwolenników opcji politycznych wobec nas opozycyjnych. Ale być może ci ludzie zaczną też samodzielnie myśleć. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam z Panem Bogiem.
Dziękuję, panie Krzysztofie, panie ministrze.
Proszę państwa, a więc Sprawa jest bardzo prosta. Kwestia zgody rodziców na organizacje pozarządowe, bo wpiera się nam, że przecież dzisiaj też tak jest, że rodzice mogą i to oni decydują o tym, która organizacja pozarządowa wchodzi do szkoły. Otóż jeśli już w ogóle, to nie rodzice, tylko Rada Rodziców. Rada Rodziców, jak wiemy, to jest wąskie grono, reprezentujące wszystkich rodziców, ale to jest wąskie grono na szkołę, w której uczy się 1000 dzieci, które mają siłą rzeczy 2000 rodziców. To jest grono kilkunastu, kilkudziesięciu maksymalnie osób. Więc całe mnóstwo rodziców nie jest zaangażowane siłą rzeczy w działalność tego kolegialnego, reprezentacyjnego grona i nie jest też zaznajamiane z treścią, którą chcą przekazywać organizacje pozarządowe. Dlatego chcemy, żeby każda organizacja pozarządowa nie tylko Radzie Rodziców, ale w ogóle publicznie przedstawiała program, który chce realizować w szkole, po to, żeby również rodzice, którzy nie są w Radzie Rodziców, mogli zobaczyć, co tam w tym programie nauczania się dzieje i żeby mogli zareagować i powiedzieć, nie chcemy tego, żeby kurator mógł się zainteresować w związku z tym programem, wokół którego są, przecież nie każdym się będzie interesował, ale wokół którego są kontrowersje podnoszone przez rodziców i zdecydował, czy tam rzeczywiście nie ma pułapek, które powodują albo demoralizację, albo dezinformację, czy ideologizację dzieci. Bo przecież nie chodzi tylko o tę edukację seksualną. Są na przykład doniesienia z Śląska, z Górnego Śląska, że niektóre organizacje pozarządowe serwują w szkołach dodatkową naukę języka niemieckiego. Samo to w sobie jest znakomite. Im więcej mamy języków obcych, tym lepiej, to lepiej dla naszych dzieci. I który rodzic nie zdecyduje się na podpisanie oświadczenia o tym, że chce dodatkowej godziny czy dwóch godzin języka niemieckiego bezpłatnie dla swojego ucznia? No prawie każdy to zrobi. Tylko że później się okazało, że w obszarach, gdzie nie ma mniejszości niemieckiej, uczy się niemieckiej historii Śląska w ramach tego języka niemieckiego. No gdyby nie te doniesienia organizacji, innych organizacji pozarządowych, kurator nawet by nie wiedział, że coś takiego się tam dzieje. To są takie sytuacje incydentalne oczywiście, ale po to, żeby one nie stały się powszechne i nie stały się masowe, kurator musi mieć narzędzie do tego, żeby badać treść, bo od tego jest nadzorem pedagogicznym, badać treść w każdym obszarze, i tym obligatoryjnym, i tym fakultatywnym, treść przekazywaną dzieci i młodzieży. I jeśli, powtarzam raz jeszcze, jakaś organizacja pozarządowa boi się przedstawić opinii publicznej, w tym kuratorowi, na szeroką skalę, materiałów, które chce przekazywać dzieciom w szkole, i boi się tego również na przykład organ prowadzący, to już samo to w sobie powinno zapalać nam czerwoną lampkę, że coś jest nie tak, że chce się przekazywać coś, co może się nie podobać dużej części rodziców, którzy niespecjalnie nieraz się interesują, bo i nie mają na to czasu, co się dzieje w szkole. Mają swoją pracę, mają swoje zadania, mają swoje obowiązki i zawodowe, i domowe, więc nie, na siłę nie interesują się wszystkim, co się w szkole dzieje i dlatego nie mają dostępu do tej wiedzy. Po to, żeby można było to weryfikować na większą skalę i na lepszą skalę niż teraz i żeby dostęp do tej weryfikacji był dla wszystkich rodziców, a nie tylko tych w Radzie Rodziców, są wprowadzane właśnie te przepisy dla zwiększenia prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich światopoglądem, co jest ich prawem konstytucyjnym właśnie.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pochwalony jest Jezus i Maria zawsze.
Teraz
witam,
i zawsze.
Witam Stefania Podkarpacie. Witam ojca i witam pana profesora. Moja wypowiedź będzie dotyczyła wypowiedzi pana ministra Niedzielskiego, który wczoraj, słuchałam informacji, odniósł się do pani Barbary Nowak. Też również pani Barbary Nowak, która również wypowiadała się na temat szczepień. Chodzi o to, że pani Barbara Nowak wypowiedziała się w ten sposób, że uważa, że szczepienia są eksperymentem.
Halo, halo, pani Stefanio?
Tak, tak, słucham. Halo? Halo?
No, nie słyszymy. Panie ministrze, to w jakiś sposób nawiązanie do tego, co mówiła pani kurator,
bo ja
pan
słyszę.
Minister Niedzielski.
My słyszymy ojcze chyba w przekazie zewnętrznym.
Gdzieś chyba był pana komentarz. Pan może się w jakiś sposób do tego odnieść?
A czy mnie słychać, proszę ojca? Bo ja słyszę i ojca, i panią Barbarę, i panią Stefanię. Czy mnie słychać, proszę ojca? Halo, halo? Halo, halo, bo ja jestem cały czas obecny i słyszę ojca i słyszę panią Stefanię, ale chyba nas coś zniknęliśmy ze studia.
Halo?
Ja jestem cały czas. Halo, halo? Mamy jakiś problem, proszę ojca. Halo? Ja jestem cały czas. Czy mnie słychać? Proszę ojca, halo?
Wygrany bój w Chrystusa.
Bardzo przepraszam, ale gdzieś wysiadł. No, odsłuch w moim uchu nie słyszałem. Pani Stefaniu, pani jest?
Oczywiście
to
jestem.
Przepraszam bardzo, że tak stało się, no ale nie mogłem pani słyszeć, zacząłem mówić. To jeżeli pani może z tematem,
tak,
dziękuję.
Tak, oczywiście. Witam ponownie.
Dziękuję.
Witam ponownie. Chciałam po prostu poruszyć taki temat, który mnie oczywiście zbulwersował. Myślę, że wielu ludzi. Pan Niedzielski odniósł się do pani Barbary Nowak. To jest kurator Małopolski, jak wiadomo. Kurator, która niejednokrotnie występowała, jeśli chodzi o demoralizację dzieci, młodzieży w ogóle. Zawsze z szacunkiem wyrażała się o rodzicach, o nauczycielach. I ostatnio właśnie wypowiedziała się na temat szczepień. Powiedziała, że uważa szczepienia za eksperyment. Myślę, że wiele osób w ten sposób uważa. Ale jednak pan minister zdrowia użył takiego określenia, że ona jest bez rozumu, jak również tutaj sobie właśnie zanotowałam, że jeśli chodzi o jej autorytet, to jest bardzo nikły. No niestety uważam w ten sposób, że każdy ma prawo mieć swoje zdanie. Tak jak zresztą był uprzejmy powiedzieć teraz niedawno pan profesor Czarnek. W związku z tym kłóci mi się to, że tutaj tak zareagował. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że no, co mogę myśleć o autorytecie pana ministra zdrowia, który dopuścił do zorganizowania Sylwestra Marzeń. Jak wiemy, to po prostu tego konsekwencje ponosimy dzisiaj. Widzieliśmy na wizji, że ludzie nie posiadają żadnych zabezpieczeń, nie mają masek na twarzy, więc wiadomo, że tego typu.
Pani Stefaniu, bo kwestia już ta druga, to może trudno nam będzie się wypowiadać.
Proszę, Może skończę, dobrze, tak? Bo jeśli ojciec w ten sposób mówi, to ja może w takim razie dokończę to zdanie. Mhm. No więc wszyscy, którzy po prostu no, rzeczywiście kierują się jakimś rozumem, to mogli przewidzieć konsekwencje tego wydarzenia. Sylwestra marzeń, które ja biorę w cudzysłów. Tylko tyle chciałam powiedzieć, a natomiast konsekwencje mamy ponieść wszystkie. Jeszcze jedno, o którym powiem to już ostatnie zdanie, mianowicie jest artykuł 39 Konstytucji. Zakaz stosowania eksperymentów bez zgody osoby, a więc wprowadzanie szczepień przymusowych jest niezgodne z Konstytucją. Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam.
Dziękuję pani Stefaniu. Pani mistrze, czy w jakiś sposób, może jeszcze jeden telefon, proszę bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy.
Oczywiście z przezacnego gościa i ojca bardzo serdecznie i wszystkich słuchaczy. Ja w związku z tym, co pani Stefania powiedziała teraz od razu, tak słucham i ja bym powiedział, nie wiem, czy pan minister się zgodzi, czy ojciec, ale ja bym jedno. Jest sytuacja trudna i z tym wirusem jest trudna sytuacja. W ogóle jest tak dużo trudnych sytuacji. Zobaczmy, jaki jest, jeszcze szerzej bym powiedział, proszę popatrzeć, co się dzieje w świecie. Jakie zamieszanie niesamowite w świecie. Gdy tak popatrzymy, trzeba na wszystko, całość widzieć. No i w Polsce też jest, my mamy to, co idzie ze świata, ale również nasze problemy my mamy. Nasze problemy, problemy ludzkie. Ja bym jedno proponował, żeby niezbyt nagle reagować. I pan minister Niedzielski stara się, on ma też sytuację niezwykle stresową. To jest ja im tylko współczuję i tutaj nie ma mądrych, żeby to rozwiązać. To trzeba mieć, nie wiem, jaką pojemność, żeby to dać, wytrzymać to wszystko i dać sobie radę z tym wszystkim. Jest i ta sytuacja pandemiczna, ale jest również rozrabianie. Trzeba uważać w tym wszystkim, bo kochani, to jest wszystko, sytuacja jest taka jak jakieś naczynie gliniane, które może się rozprysnąć. Potrzeba tu cierpliwości nawzajem i troszczenia się o dobro wspólne. Są siły również i w Polsce, bardzo mocne siły. Wydaje mi się, że to jest przy jakimś, powiedziałem, układach międzynarodowych, które chcą wysadzić to wszystko, co się w Polsce robi. Nawet jest pan minister edukacji i nauki. Nawet wysadzić te wszystkie reformy w edukacji i nauce, bo jeżeli te pan minister dotyka spraw, które są, powiedziałbym, absolutnie pod prąd tej ideologii idącej przez świat cały, pod prąd tej wojny cywilizacyjnej. I tutaj zależy wam, nam, na dzieciach, na młodzieży, bo to jest przyszłość narodu, ale to jest jeszcze szerzej. My, wierzący ludzie, wiemy, tu chodzi o zbawienie człowieka, tak, i o najlepsze wychowanie tych dzieci i młodzieży. Komuś tu zależy. Zależy też komuś na wysadzeniu pani porządnego kuratora. No. Przecież to przecież widać od samego początku i przyczepią się do najmniejszego słówka. Ja widzę, jak się to przyczepiałem do pana ministra, jak coś powie. I dlatego ja bym apelował do tej strony, jeżeli jest taka prawa strona, żeby mieć dla siebie trochę nie tylko wyrozumiałości, ale i zachęty i podtrzymywania jeden drugiego na duchu, a nie od razu tam, ja już nie będę mówił, która tam posłanka napisała, tak, no, jak przeczytałem w internecie, to jest tak zwrot do pana ministra, to mówię, Boże, a ona przecież też porządny człowiek i no, za szybko nas emocje ponoszą. W emocjach sam po sobie wiem, no, nieszczęśliwie reagujemy nieraz. Rozmawiajmy ze sobą. To, co święty Paweł mówił. Napominajcie się z miłością i zachęcajcie. I trzymajmy się i nie dajmy się, bo diabeł nie śpi. No, chciałby zniszczyć, Polskę zniszczyć i tak dalej. Zobaczmy te ataki na Polskę z wszystkich stron. No, z wszystkich stron. Sprawy z problem na każdym kroku. A zobaczcie, co robią te z Unii Europejskiej, co na nas te kary nakładają, to widać. No, to dużo byłoby mówić. Warto to wiedzieć. Nie wszystko wszędzie nawet możemy mówić teraz. Tak. Przepraszam. Ja apelowałbym o cierpliwość, trochę dystansu i nie od razu atakowania, a zwłaszcza nie atakujmy siebie, powiedziałbym, ci, którym zależy na Polsce. O, tak, tylko wspierajmy się. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego panu ministrowi. Panie ministrze, nie chcę panu zaszkodzić, ale to, co mówię cały czas, to nie jest moja opinia tylko. To nie jest, bo tak, to jest bardzo szeroko tak widziane w Polsce, że obecny minister edukacji i nauki jest najlepszym ministrem po II wojnie światowej w Polsce. No nie oszukujmy się. I wykształcenie porządne, i formacja porządna, i wszystko, i kultura, i wszystko, i wizja właściwa, i realizowanie tej wizji. Dziękuję serdecznie. Z Bogiem.
Dziękuję ci, doktorze. Panie ministrze?
No, bardzo dziękuję za te ciepłe słowa, jak zwykle, ojca dyrektora, ale też dziękuję za to bardzo mądre pouczenie nas wszystkich o tym, jak reagować w tych trudnych czasach na wszystkie problemy, które wynikają i o których mówiła również nasza słuchaczka, pani Stefania z Podkarpacia. Otóż ja wielokrotnie na antenie Radia Maryja również przysłuchiwałem się temu, w jaki sposób również ojciec dyrektor mówi o tych trudnych problemach, w których mamy różne zdania. Również my tutaj dzisiaj w tym programie, którzy się słuchamy nawzajem za pośrednictwem właśnie telewizji Trwami Radia Maryja. No ale o nich trzeba mówić rzeczywiście w sposób kulturalny i rozsądny. Rozsądku trzeba nam wszystkim. I dlatego wczoraj po tej wypowiedzi pani kurator Barbary Nowak, którą niezwykle cenię i szanuję, tak jak wielu z państwa, zadzwoniłem do pani kurator po to, żeby zwrócić uwagę na to, co i w Radiu Maryja słyszałem. Niech szewc będzie szewcem, niech lekarz będzie lekarzem, niech matematyk będzie matematykiem. Otóż im mniej wypowiadamy się w sprawach, które nie należą do właściwości naszego działania i do naszych kompetencji, również tych związanych z naszym wykształceniem, do których mamy prawo się wypowiadać jako osoby prywatne, no tym lepiej dla całości sprawy. I dlatego pani kurator przyjęła tę moją interpretację jej wypowiedzi i natychmiast zareagowała, wycofując się, stwierdzając, że rzeczywiście nie jest dobrze, jeśli jako historyk z wykształcenia, a nie medyk, wypowiada się o szczepionkach, czyli w sprawach stricte medycznych. I ja też o nich się w sposób stricte medyczny wypowiadać nie chcę. Nie jest moją rolą, aby weryfikować teraz osiągnięcia naukowców co do tego, jakie ma zastosowanie i jakie ma ewentualne skutki szczepionka. I na pewno nie jestem tym człowiekiem, który mógłby powiedzieć, że jest to eksperyment. I w tym sensie uznałem również wypowiedź pani kurator Barbary Nowak, tę część, to jedno słowo jej wypowiedzi, za wypowiedź szkodliwą, z czym pani kurator się zgodziła, również no, przedstawiając następnie swoje swoje stanowisko w mediach społecznościowych. Natomiast co do obowiązku szczepień, ja wypowiadałem się też wielokrotnie, takie jest też stanowisko kierownictwa resortu edukacji i nauki i to stanowisko dokładnie zna pan minister Niedzielski, zna kierownictwo prezydium naszego rządu z panem premierem Mateuszem Morawieckim na czele. Otóż w moim przekonaniu wprowadzenie obowiązku szczepień wśród nauczycieli, po pierwsze, dotyczy grupy osób, która jest zaszczepiona w jednym z najwyższych stopni w Polsce, bo to jest szacunkowo ponad 80% osób, a więc nie ma takiego wielkiego znaczenia, bo i tak są to ludzie, którzy w zdecydowanej większości zaszczepili się. A po drugie, no, nas nie stać na to, żebyśmy w wyniku jakichś zbyt daleko idących restrykcji mogli utracić w systemie edukacji kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli, na przykład od 1 marca, bo kto będzie uczył naszych dzieci? I w tym sensie stanowisko kierownictwa, które resortu edukacji i nauki, znane panu ministrowi Niedzielskiemu i rozumiane przez pana ministra Niedzielskiego bardzo dobrze i które wczoraj zaprezentowała też w pewnym zakresie pani kurator Barbara Nowak, jest absolutnie podtrzymywane przez nas i powszechne. Jesteśmy za tym, żeby tego obowiązku szczepień wśród nauczycieli w taki sposób, w jaki to było proponowane, a zatem z koniecznością rezygnacji z czynnej pracy w wyniku braku zaszczepienia nie wprowadzać, bo to będzie bardzo no, źle działało na cały system oświaty. Natomiast absolutnie nie mogę zgodzić się na to, żebyśmy my w resorcie edukacji i nauki i również organy, które działają w terenie, takie jak kuratorzy oświaty, wypowiadali się w sposób ekspercki na temat szczepionek. Nie do nas to należy. Niech szewc będzie szewcem, niech lekarz będzie lekarzem, a matematyk matematykiem. Nie zgadzam się z panią Stefanią, że można potraktować szczepionki jako eksperyment w rozumieniu przepisu konstytucji. Nie tak to wygląda i nie mam do tego uprawnień. Co do Sylwestra Marzeń, to już w ogóle nie mam uprawnień i też radziłbym, żebyśmy wszyscy również bez emocji do tego podchodzili. Są organy służb sanitarnych, które wyrażają zgodę na tego typu zgromadzenia i to nie są tylko Sylwestry Marzeń, to są różne zgromadzenia w całej Polsce, które się odbywają za pozwoleniem odpowiednich służb sanitarnych. Zaufajmy kompetencji po prostu tych służb i mniej emocji. Nie zgadzam się też i tutaj za panią Stefanią powiem, z emocjami, które zostały wyrażone przez pana ministra Niedzielskiego, choć rozumiem jego bardzo rzeczywiście trudną sytuację w obliczu omikronu, w obliczu jakiejś przewidywanej kolejnej fali koronawirusa i zgadzam się z ojcem dyrektorem, pan minister Niedzielski wykonuje naprawdę niezwykle odpowiedzialne zadania i niezwykle ciężkie, w niezwykle ciężkiej sytuacji, nie polskiej, ale zobaczcie państwo, co się dzieje na świecie, co się dzieje w Europie, co się dzieje we Francji, co się dzieje w Holandii, co się dzieje w Austrii, to wszystko jest niedaleko nas i to wszystko jest na barkach pana ministra Niedzielskiego, który zareagował zbyt impulsywnie w moim przekonaniu również, no ale nie dziwię się w sytuacji, w której się znajduje. Więcej rozsądku dla wszystkich, więcej wstrzemięźliwości w posługiwaniu się mediami społecznościowymi. To też moim przyjaciołom wielu dedykuję bez wymieniania nazwisk. I więcej wzajemnego zrozumienia w tych trudnych czasach i przy trudnych problemach, które mamy do rozwiązania przed sobą.
Panie ministrze, bardzo dziękuję. To pierwsza część naszego spotkania na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Temat będziemy kontynuowali jeszcze w radiu po 21.30. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, kłaniam się państwu.
Drodzy państwo, naszym gościem był pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Dziś temat aktualna sytuacja w oświacie. Dziękuję też i państwu za uwagę. Mam nadzieję, że temat będziemy, tak jak mówiłem, mogli podjąć wieczorem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.